Siemanko, dzisiaj troszkę mniej energii z mojej strony, pewnie trochę więcej energii ze strony Leszka. Ja nazywam się Jakub Olkiewicz, po drugiej stronie słuchawki jest Leszek Milewski, a to jest audycja w mieście Łodzi. No, nawet jak na mnie to tak w miarę smutno wyszło, chociaż nie potrafię tak w pełni smutno mówić. Leszek, czy dobrze oddałem nastrój, jaki panuje po mojej stronie tutaj Łodzi aktualnie?
Witaj Jakubie po cynicznej stronie mocy.
No tak, to właśnie jest. No właśnie jest życie.
Jakubie, jak tam idzie UKS-owi od czasu, gdy odpiąłeś wrotki w programie?
No, nie najlepiej. Załatwiłem, no tak, no trzeba tak to powiedzieć, załatwiłem dwie porażki i remis. Mam nadzieję, że dzisiejszy mój humor wisielczy będzie zwiastunem tego, że znów będzie lepiej.
Ale jest z tego cenna nauka. Nigdy się z niczego nie cieszyć, nie spodziewać się niczego dobrego.
Tak, to jest prawda, że im bardziej jesteś gotowy na atak, to tym lepiej. Ja w ogóle ostatnio sobie tak myślałem, bo patrzył, strasznie mnie męczy tym pytaniami o przepis na szczęście, jak być szczęśliwym i tak dalej, jak się uśmiechać w życiu, bo on nie potrafi tego typu rzeczy. Ja sobie pomyślałem, że cały sęk, cały szkopuł, cały właśnie recepta polega na tym, żeby zawsze zakładać najgorszy możliwy scenariusz, co w teorii jest pesymistyczne, ale jak zakładasz najgorszy możliwy scenariusz, to potem tak naprawdę jesteś mile zaskoczony non-stop.
Chyba, że życie cię zaskoczy i wyprodukuje jeszcze gorszy scenariusz.
No tak, no tutaj myślę, że siła wyobraźni jest też bardzo istotna, żeby zawsze móc sobie wyobrazić taki naprawdę, naprawdę najgorszy scenariusz i wtedy już wszystko na plus się zaskakuje praktycznie.
Kuba, ale zobacz, jakie to przewrotne. Ja nie uchodzę za wesołego człowieka, bo nim nie jestem i patrzmy, mnie nie męczy takimi pytaniami, bo nie ma po co i mam spokój.
No właśnie, a spokój jest, jak wiadomo, jednym z istotnych czynników szczęścia. To trzeba tutaj przyznać otwarcie, że być może ta radość trochę mnie tutaj naraża na ataki paczula. Natomiast no, na razie dzielnie znoszę, w przeciwieństwie do tego, co muszę znosić, patrząc na mecze UKS-u w ostatnich trzech kolejkach. Trzeba tak to określić, bo po drodze jeszcze ten mecz z Puszczą, który ewentualnie można było trochę pochwalić, ale no potem przytrafiła się Łęczna.
Masz jakąś diagnozę szerszą tego zjazdu formy, czy może ŁKS wcale nie był tak dobry wcześniej i to troszeczkę zakłamywało rzeczywistość?
Biją się we mnie dwa żywioły, tak bym to określił. Ścierają się bezustannie, bo no, jednak patrząc na to chłodno, nie takim kibicowskim okiem, tylko bardziej rozumem i skupiając się bardziej na takiej fachowej, powiedzmy, kibicowskim jakimś spojrzeniem, no to jednak trzeba przyznać, że UKS w Łęcznej zagrał no, chyba z pięcioma zawodnikami podstawowego składu w roli albo innej niż oni zazwyczaj na boisku prezentują, albo po prostu znaleźli się oni poza składem. Bo tak na szybko sobie patrzę na jedenastkę, która wybiegła na ten mecz, no to na pewno nie zgadza się dwóch podstawowych obrońców i to się okazuje, że bardzo ważnych. Nie było Jana Sobocińskiego, nie było Macieja Wolskiego i te braki były bardzo widoczne, zwłaszcza w fazie kreowania, bo bardzo brakowało i tych przerzutów Sobocińskiego i tego wiecznego obiegania swojego skrzydłowego w wykonaniu Wolskiego. To jest koń do biegania absolutny, więc było jego brak dość mocno widać, jeśli chodzi o aktywność wśród zawodników ŁKS-u. No to mamy dwóch. Dalej dochodzi Pirulo, który tak naprawdę nie grał na swojej pozycji, bo zaczął jako napastnik, gdzie nie daje z siebie praktycznie nic i tak to trzeba określić, że żadnych korzyści z tej jego gry na napadzie nie było. A dodatkowo no, jest absencja wtedy na prawym skrzydle, gdzie tej magii, tego dryblingu, tego nieszablonowego podania ze strony Pirulo bardzo brakuje, więc tak naprawdę możemy tutaj policzyć, że już są cztery pozycje osłabione, no bo osłabiony atak, osłabione prawe skrzydło, dwie luki w obronie i do tego jeszcze na domiar złego Michał Trąbka w roli skrzydłowego, do czego zaczyna się chyba powoli przyzwyczajać, ale jednak w momencie, kiedy to jest jedyna czy jedna z dwóch przerzutek w drużynie, że Trąbka gra nie na swojej pozycji, a nie w momencie, kiedy pół składu gra tak naprawdę nie na swoich pozycjach. No jak się to skończyło, to było doskonale widać. To jest ta taka chłodna ocena, że po prostu ŁKS został szarpnięty dość mocno kartkami, urazami, bo jednak dwóch napastników wypada podstawowych, do tego wypada dwóch podstawowych obrońców za kartki, więc można sobie pozwolić na takie usprawiedliwienia. No a druga strona medalu jest taka, że faktycznie i Radomiak, i Górnik Łęczna zagrali dwiema liniami po czterech zawodników poruszającymi się dość blisko siebie i odcinając drogę podań tak naprawdę, zwłaszcza tą kluczową drogę podań między Dominguezem a zawodnikami ofensywnymi, całym tercetem ofensywnym. No i była z tego kupa jedna wielka. Tak bym to zreferował. Nie wiem, czy Leszek się ze mną zgodzisz, ale tutaj widzę i usprawiedliwienie, i widzę też takim, no jednak powód do zmartwień, bo jeśli się okaże, że Miedź dzisiaj w dzisiejszym spotkaniu też wystawi dwie takie linie sprawnie poruszające się, sprawnie broniące, no to może się okazać, że ta strata punktów się przedłuży już na czwartą kolejkę.
No ja ci mówiłem, że dla mnie Łęczna jest takim dosyć ważnym wyznacznikiem, nawet w kontekście tabeli, no bo wtedy mogłaby się zacząć przy innym rezultacie z Łęcznej, budowałaby się taka przepaść, bezpieczny dystans między LKS-em a no, tym pościgiem, tak? A w ten sposób, no to Górnik Łęczna po prostu złapał was na dystans. I ewidentnie widać, że no nie wiem, no czy to się jeszcze może zmniejszać do końca roku. Ten terminarz jest taki, że na przykład jeszcze wyjazd na Nieciecze, tak, no to naprawdę jest taka sytuacja, że może być koniec rundy, nastroje dużo gorsze niż się wydawało, że będą w LKS-ie.
No na pewno masz rację, bo ten finisz ogólnie jest dość ciężki, jeśli chodzi o terminarz sam, bo jednak wyjazdy po sobie najpierw do Łęcznej na boisko trzeciej drużyny w tabeli, a potem do Niecieczy na boisko lidera, no to nie jest wymarzony terminarz. Jestem w stanie sobie wyobrazić takie prostsze nawet zestawienia tych spotkań. Natomiast no, myślę, że taki cel, ja bym powiedział nawet, że może cel minimum w klubie, bo w klubie dość otwarcie mówili, że raczej mierzymy w awans. Ja oczywiście tradycyjnie ze swoim pesymizmem i minimalizmem liczyłem na pierwszą szóstkę. Natomiast no w klubie chyba chcieli zimować na jednej z dwóch pierwszych pozycji i zdaje się, że da się to zrobić, bo no Górnik Łęczna nadal ma 4 punkty straty i to też dość dobrze pokazuje, że UKS mimo wszystko wyrobił sobie jakąś tam przewagę. Nie jest to taka drużyna, która nie wiem, w starciach z górą tabeli to tylko traci, bo trzeba pamiętać o tej inauguracji z Odrą Opole chociażby, no, ale nie tylko, bo przecież Korona Kielce też dobija powoli do czołówki. No, istnieje szansa, że jednak to nie jest do końca tak, że to mocne ekipy zweryfikowały UKS, tylko UKS został zweryfikowany przez między innymi szerokość kadry, która no jednak nie pozwala na to, żeby przez pełną rundę grać na tym najwyższym poziomie, na najwyższych obrotach. Zwłaszcza, że dzisiaj gdzieś widziałem jakieś takie dosyć sympatyczne zestawienie związane z ostatnim sezonem, w którym UKS zrobił awans. Bodajże gdzieś na Twitterze mi mignęło, że wówczas po 14 kolejkach Raków Częstochowa, który wydawało się, że pożarł totalnie tą pierwszą ligę. Pamiętamy doskonale, że Raków sobie ten awans tak naprawdę zapewnił w pierwszych wiosennych kolejkach, bo do tego stopnia dominował. No on miał 29 punktów na tym etapie. Natomiast UKS dziś ma 32, a Brugwet ma 35. To jest w ogóle jakiś kosmos, jak mocno ta czołówka odjeżdża. Zresztą razem z udziałem Górnika Łęczna, który niemalże wyrównał.
No tak, tylko widzisz, to jest ta kwestia, jak to wyglądało pod kątem pościgu, no bo wystarczy, że trzecia drużyna dobrze ściga i już się robi problem. Nie wiem, jak wtedy było z Rakowem.
No Raków też, trzeba być uczciwym, że Raków miał dobry finisz tej rundy tak naprawdę, bo z tego co pamiętam zimowanie już było z dosyć sporą przewagą i faktycznie tam już się odbywały po plany na to, co się będzie działo dalej. No tutaj w LKS-ie trudno przewidywać, że teraz nagle po tych trzech zgubionych z rzędu okazjach, no LKS teraz nagle trzy mecze wygra, zwłaszcza, że czeka arcytrudny wyjazd do Niecieczy, a i te mecze domowe z Miedzią i GKS-em Tychy to nie są takie najprostsze wyzwania, więc no wątpię, żeby UKS jakoś drastycznie odjechał Górnikowi, który ma w sumie dość prostą tą końcówkę. Natomiast no teraz na pewno będzie walka o to, żeby zimować na tym drugim miejscu i tego nie zgubić, no bo jednak zupełnie inaczej wtedy się spędza zimę niż teraz. Na szybko sprawdziłem, że faktycznie Raków na tym trzecim miejscu miał wtedy 6 punktów przewagi, no UKS ma 4 po 14 kolejkach. Natomiast chwilę później, czyli po tej 17 kolejce, po jednej pełnej rundzie, Raków już tych punktów miał 8 nad Sandecją. I to była naprawdę bezpieczna przewaga i można było się do tej wiosny przygotowywać bardzo spokojnie. No nie wiem, Leszek, powiedz coś miłego, bo tak się zasmuciłem mocno patrząc na tę tabelę, na te wszystkie wyniki ostatnie i tak dalej.
Ja myślę, Kuba, że to jest celowy finisz ŁKS-u, żeby zimą Lech Poznań nie wyciągnął Vampirulo, Domingueza i żeby ta drużyna po prostu przetrwała w komplecie do wiosny. Więc moim zdaniem Wojtek Kowalczyk lubi takie teorie spiskowe w Lidze Minus, to jest taka moja teoria spiskowa. Gdybyśmy mieli możliwość puszczenia dżingla z archiwum Mix, to byśmy puścili teraz, ale nie mamy takiej możliwości, więc zostaje tylko przy tej narracji.
A widzisz, jakie zaskoczenie. To był dżingiel z archiwum Mix. Dziękujemy naszym realizatorom, którzy są zawsze czujni i zawsze gotowi do pomocy nam, a to jest dość częste, bo jesteśmy ludźmi niezbyt samodzielnymi, jeśli chodzi o radiowe kwestie. Natomiast tutaj o tej teorii spiskowej, to ja jeszcze ją podleję. Ja jeszcze ją podleję, bo chciałem ci powiedzieć, że nie jesteś pierwszy, który z teorią spiskową się wychyla, dlatego że jeśli spojrzymy sobie na bramki Górnika w meczu z ŁKS-em i też na tę poprzeczkę Pawła Wojciechowskiego pomiędzy tymi golami, no to uważny widz pierwszej ligi zauważy, że przy golu Midzierskiego Maciej Dąbrowski podniósł go do góry, że nie walczył tak, wiesz, pojedynek główkowy, no to zazwyczaj chcesz, żeby rywal nie sięgnął tej piłki. A tutaj Dąbrowski odwrotnie, uniósł rywala tak, żeby on sięgnął właśnie, żeby miał trochę wygodniej, mógł tę piłkę w bardziej komfortowy sposób skierować do siatki. Więc to był pierwszy taki aspekt. A drugi to, że Arkadiusz Malarz delikatnie cofnął ręce przy tej poprzeczce. Ja tłumaczyłem to tym, że po prostu nie chciał, żeby piłka na rzut rożny wyleciała, bo był pewny, że to pójdzie tuż nad poprzeczką, więc cofnął te ręce. Ale są też tacy, którzy uważają, że tu jednak coś się delikatnie śmierdziało w tym meczu. I to była ta teoria spiskowa, która mi się podoba, że właśnie okej, teraz łapiemy dołek po to, żeby nikt nam zimą nie powyjmował najlepszych zawodników. Wiosną oczywiście punktujemy na tym poziomie stałym, robimy awans, ale jest jeszcze druga teoria spiskowa i jest moim zdaniem jeszcze bardziej fenomenalna, bo prezes Tomasz Salski w wywiadzie chyba nawet na Weszło albo do którejś z łódzkich gazet powiedział przed sezonem, że moment na ocenę pracy Wojciecha Stawowego będzie w grudniu. A i się grudzień zaczyna. I co? I teraz oceniamy. A tu w trzech ostatnich meczach jeden punkt. No i co? Fajny teorie spiskowe obie, nie?
Ale to ma być ocena tylko za ostatnie mecze?
No nie wiem, no chyba tak. Chyba chodziło o to, że wiesz, że jest świeższa teraz ta ocena. Że jakby tak zrobili 32 punkty, ale tak wiesz, tak w partiach dosyć regularnie, no to pewnie ocena była pozytywna, ale tutaj w ostatnich trzech meczach masz punkt. No i teraz nie wiesz, jak to ocenić Wojciecha Stawowego, będąc prezesem.
Jakubie drogi, ja mam do ciebie pytanie o Macieja Dąbrowskiego. Czy nie uważasz, że on jest jednak rozczarowaniem w tym sezonie, co teraz trochę jakby wyłazi, gdy zespół po prostu bardziej by potrzebował mocnego Dąbrowskiego?
No tak, no co tutaj, nie będę się długo rozwodził nad tym tematem, ale... No nie wierzę w teorię spiskową, że Dąbrowski naprawdę chciał podsadzić Midzierskiego przy golu. Wydaje mi się raczej, że wynikało z tego, że ostatnie jest zwyczajnie pod formą i...
Słaba runda, naprawdę słaba runda Dąbrowskiego. No, te dobre jego mecze to były w meczach, gdzie po prostu ŁKS bardzo dobrze wyglądał. Aż no, 6 żółtych kartek to też jest sporo jak na jedną rundę. To jest takie wyniki w okolicach szczytowego Tomasza Hajty w Schalke. Tych takich błędów sporo, no moim zdaniem Maciej Dąbrowski, no jeśli mówimy, że ŁKS chce walczyć o ekstraklasę, no to na Macieju Dąbrowskim, no wprowadzanie go do ekstraklasy, to no na ten moment po prostu gigantyczne ryzyko, moim zdaniem. Trzeba, ŁKS musi się rozglądać z jakimś innym na tę pozycję.
Na pewno i tu też przykuwa uwagę to, że nawet w wygranych meczach Maciej Dąbrowski no nie prezentował się jakoś fantastycznie i często po tych wygranych meczach można było przeczytać komentarze chociażby kibiców ŁKS-u, że w ekstraklasie tego typu błędy, jakie my popełniamy, my, czyli w tym wypadku akurat najczęściej chodziło o Macieja Dąbrowskiego, no w ekstraklasie po prostu będą bezlitośnie karcone, że w pierwszej lidze one uchodzą na sucho. Mi się kojarzy chyba mecz był bodajże ze Stomilem Olsztyn, jeśli się nie mylę, gdzie są parę razy takie obiecujące ataki psu. Też tak sobie pomyślałem, że kurczę, fajnie, że w pierwszej lidze to przynosi dużo punktów, ale no po awansie trzeba będzie trochę to przemodelować z pewnością. No a teraz się okazuje, że już nawet punktów to nie przynosi, a Dąbrowski ma o tyle niewygodną sytuację i jest o tyle niekomfortowym położeniu, że pomijając błędy w kryciu, czy nie wiem, w odbiorze, bo spuszczał niepołomicę, też myślę, że w dwa gole był bardzo poważnie zamieszany, no to też to wyprowadzanie piłki dość mocno kuleje. Tam jest mnóstwo takich niecelnych piłek.
A to jest jednak kluczowa ustawowego, żeby obrońca musiał dobrze wyprowadzać.
Dlatego nie wiem, czy teraz właśnie nie jest moment, kiedy kibice UKS-u doceniają jednak Sobocińskiego, bo kiedy go nie ma, to jednak UKS staje się trochę jednowymiarowy, bo widać było teraz w meczu Łęcznej próby Morosa Grassi, który driblingiem gdzieś próbował nawet wejść w tę drugą linię. No brakowało tej takiej mocnej, plasowanej piłki po ziemi, która mija od razu, no może nie dwie, ale półtorej linii, tak bym to określił, i trafia bezpośrednio od stopera gdzieś do napastnika czy do któregoś z ofensywnych pomocników. No teraz tego nie było, no a zanim my tę piłkę dostarczyliśmy od Dąbrowskiego do Rozwandowicza, do Domingueza i potem ewentualnie gdzieś do przodu, to Górnik Łęczna zdążył już się 8 razy ustawić i przemodelować swoje szyki tak, żeby się przed tym obronić. No na pewno nie są to dobre dni dla Macieja Dąbrowskiego i też się zastanawiam, na ile to wynika z tego, że po prostu już jest na tym punkcie kariery, z którego jest droga wyłącznie w dół, czy to jakieś chwilowe zaćmienie. No ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że to, co UKS teraz powinien zrobić, to przedłużyć kontrakt z Carlosem Morosą Gracją i walczyć, by za wszelką cenę zatrzymać Sobocińskiego jak najdłużej, no bo to powinien być duet.
A twoim zdaniem już byłyby oferty na Sobocińskiego teraz? To jest aż tak dobra jesień, czy aż tak dobrze jest pamiętana czas Ekstraklasy, że jednak nie?
Ja myślę, nawet nie tyle, myślę co, chyba nawet mogę powiedzieć, że wiem, że ja się bezustannie jakieś tam oferty dostaję, zapytania i inne tego typu kwestie i już latem myślę, że gdyby te oferty były trochę wyższe, to istniałaby szansa, że...
Ale Ekstraklasa?
Nie, myślę, że raczej zagranica. Takie mam wrażenie i odczucia. Sporo się zresztą o tym mówiło. Też tak w mediach padały różne kierunki. Ktoś chyba mówił o MLS między innymi. Były jakieś plotki dotyczące Włoch. No, ja nie chcę wnikać, bo nigdy nie byłem takim dziennikarzem, który zbiera newsy jakoś szczególnie mocno i szczególnie zapamiętliwie, zwłaszcza jeśli chodzi o UKS, bo też traktuję to uczuciowo mocno i zawsze chciałem wierzyć, że nie odejdzie i że ostatecznie nie będzie takiej oferty, która go usatysfakcjonuje, ale no, na pewno nie jest tak, że Sobociński zniknął kompletnie z radarów i że nikt go nie chce. Raczej myślę, że prezesa Salskiego znowu czeka ból głowy, taki jak zresztą rok temu zimą, kiedy trzeba było zdecydować, co z tymi kluczowymi zawodnikami zrobić, czy jednak ich zatrzymywać tutaj w Łodzi, czy jednak pozwolić im kontynuować karierę już gdzieś w jakimś może trochę cieplejszym miejscu na przykład, albo po prostu takim, które stwarza większe perspektywy czysto piłkarskie. No nie zazdroszczę na pewno prezesowi tych dylematów, zwłaszcza, że jeśli się okaże, że Carlos Morosa Gracia nie przedłuży kontraktu, a na przykład już zimą sobie podpisze z kimś nowym w styczniu. Do tego dojdzie no, postępujący spadek formy Dąbrowskiego i Jan Sobociński, który gdzieś będzie już siedział na walizkach, no to na tym środku obrony robi się naprawdę nie za wesoło. Zwłaszcza, że Daniel Celea, który został ściągnięty teraz latem, jeszcze jakiejś szansy większej nie dostał i zastanawiam się, z czego to wynika. No jest Mieszko Lorenc, który też szansy większej nie dostał. Nadal już trzeba by było zerkać naprawdę na rezerw chyba. I nie wiem, czy to jest odpowiedni kierunek dla wicelidera pierwszej ligi, żeby właśnie stamtąd ściągać posiłki na środek obrony w batalii o ekstraklasę. No nie wiem. Nie za wesoło to wszystko brzmi, ale to myślę, że wyniki mi tak zafałszowały odbiór rzeczywistości, że teraz to już wszystko jest źle i nieładnie. I nie
myślę, dobrze. Że teraz tak źle mówisz o UKS-ie, że będzie teraz lepiej, ale mam dla ciebie coś na poprawę humoru, ponieważ też słynę z tego, że jestem dziennikarzem, który ma mnóstwo informacji, sycie tymi newsami jak z rękawa i jakąkolwiek informację transferową Ostatni raz miałem, aż to specjalnie znalazłem, 19 kwietnia 2014 roku, kiedy poinformowałem na Twitterze, że Ben Starosta już nie jest na Filipinach, siedzi w Anglii i czeka na oferty. To jedyny przypadek, kiedy miałem zakulisowe informacje.
O, to dosyć ciekawe faktycznie. A on nie był czasem stoperem? Tak sobie teraz myślę?
On był prawym obrońcą.
Szkoda, bo to jeszcze nie jest stary człowiek. 33 lata raptem. I jaka kariera. Znaczy w sumie o Dąbrowskim mówiliśmy, że taki już starzejący się, a też ma 33 lata. Ech, ten wiek to naprawdę czasem trudno nadążyć, kto jest już dorosły, a kto jeszcze nie do końca. Natomiast no, nie odchodźmy od tematu aż tak daleko, w kierunku Bena Starosty. Słyszałem, że ostatnio jakiś biznes otworzył, nawet chyba wysłał nam na PW wiadomość o tym, że otworzył taki biznes. No to chciałem jeszcze słówko tutaj od ciebie tym razem wystąpić. Co ty myślisz o tym meczu z Miedzią? Odbędzie się? Wygramy? Przegramy? Zremisujemy? Jak ty myślisz?
Ja, tak jak powiedziałem, ostatnio, gdy byłeś niesłychanie wesoły na temat ŁKS-u, ŁKS zaczął zbierać w łeb. Dzisiaj nie powiedziałeś jednego dobrego słowa o ŁKS-ie, więc będzie do przodu.
No myślę, że to jest jakiś wyznacznik faktycznie, bo to nie jest tak, że to w ostatnich tygodniach się stało, tylko tak było zawsze. Pamiętam przecież swój wielki optymizm po tym, jak zagraliśmy dwa pierwsze mecze w Ekstraklasie i wtedy też się skończyło podobnie. Mam nadzieję, że tym razem ta zemsta za to, że pozwoliłem sobie na odrobinę optymizmu, nie będzie aż tak długo trwała, jak w Ekstraklasie była. No, ale na pewno coś w tym jest i sam czuję się winny. Mam nadzieję, że chłopaki mi to wybaczą, że co ja zrobiłem.
Ale to był wielki, tak swoją drogą, to ten awans ŁKS-u do Ekstraklasy, to był wielki triumf twojego optymizmu. Ty wymówiłeś, 3/4 redakcji weszło, że ŁKS to będzie górna ósemka praktycznie. Roki wymieniał w przewidywaniach jako potencjalną rewelację rozgrywek ŁKS. Także to było po prostu, wiesz, tak zaraziłeś wszystkich tym optymizmem wtedy.
No, też trzeba powiedzieć, trzeba oddać cesarzowi to cesarskie. My ten składzik to mieliśmy taki naprawdę, jak on grał wiosną. No, ale już nie wracajmy może do tego, bo to bardzo są bolesne wspomnienia i wolałbym jednak nie otwierać tych drzwiczek w tych szafkach, które już zostały gdzieś zniesione do piwnicy. Natomiast skoro jeszcze mamy, tak szacuję patrząc na zegarek, parę minut, żeby o tym ŁKS-ie pomówić, no to chciałem poruszyć tutaj taki temat, nietypowy, i jest nim obsada napastnika. I wiem, że się ze sobą zgadzaliśmy ostatnio, jak rozmawialiśmy o tym samym zupełnie przypadku w Widzewie, i myślę, że dzisiaj też się zgubimy, bo pojawiają się już mniej więcej takie same opinie, jak pojawiały się w Widzewie przy urazach Robaka i Czubaka. No to tutaj w ŁKS-ie, że no jak to, no wypada raptem, wypada Koral, wypada raptem Sekulski i my nie mamy napastnika, co to ma znaczyć? No i ja się zastanawiam, czy to nie ma znaczyć właśnie tyle, że niestety dopadł nas pech, bo mieć trzech różnych napastników to jest też nie najlepszy pomysł, kiedy gra się jednym.
No, Kuba, krótko i na temat. Bez sensu byłoby całkowicie posiadanie trzeciego napastnika, który musiałby czekać na jakieś niebywałe zrządzenie losu, aby dostać minuty. Przecież zarówno Koral, jak i Sekulski no strzelają mnóstwo bramek, strzelają sporo bramek, Koral pracuje jeszcze bardzo dobrze z pomocą. To świetni napastnicy na pierwszą ligę. Po cholerę tam trzeciego kogoś, żeby siedział na ławce. No absolutnie po prostu pechowo to się ułożyło i też tu nie mam żadnych pretensji jakby do działaczy, że nie ma tam jakiegoś trzeciego, który by tak naprawdę musiał minuty łapać w rezerwach i tracił formę.
No też tak do tego podchodzę. Fajnie, że tutaj się zgadzamy tak, jak się zgadzaliśmy wcześniej, bo pamiętajmy też i tutaj tu możemy płynnie przejść w sumie do Widzewa, no bo ten ostatni mecz to trochę też taki popis tak naprawdę tych napastników, bo my też tak sobie mówiliśmy, że w sumie Czubak z Robakiem, to ciekawe, czy to będzie tak, że Robak będzie grał godzinę, a potem Czubak 30 minut na przykład, czy raczej oni jakoś będą tutaj współpracować i tak dalej. No i okazuje się, że jak już są zdrowi i są w pełni sił i potrafią biegać obaj bardzo mocno, no to ta współpraca wygląda nader obiecująco. Takie jest przynajmniej moje wrażenie. Nie do końca się zgadzam, że z Arką to był jakiś mecz taki, który nie musiał się ułożyć na korzyść Widzewa. Ja wiem, że tam padła jakaś absurdalna liczba strzałów, no ale jednak ta pierwsza połowa potwierdziła, że Widzew zwyczajnie od Arki tego dnia jest dużo lepszy. Nie wiem, czy też tak to odczytujesz.
na pewno był mecz, którego widzę jako całe środowisko potrzebowaliśmy. W takim kontekście, że te dotychczasowe zwycięstwa Widzewa w Ekstraklasie to była Resowia, Sandecja, Stomil, Jastrzębie. I to na przykład był Stomil na początku sezonu, który był wtedy w dużo większych problemach kadrowych i jakościowych, niż to miało miejsce później. Więc Widzew obijał naprawdę tych, których no, trzeba było w tej lidze obić, żeby jakby nie spaść z tego, żeby nie uwikłać się w jakąś walkę utrzymania. Wiadomo, że cały czas celem jest pierwsza szóstka. Ogranie Arki jest tak naprawdę pierwszym zwycięstwem z rywalem, który też mierzy w tą pierwszą szóstkę. To jest pokonanie zespołu, który no, w Widzewie to też ma znaczenie zawsze, który jest też marką, tak? Arka Gdynia to jest Marka, Arka Gdynia to jest Spadkowicz, Arka Gdynia to jest Ireneusz Mamrot, Arka Gdynia to jest wielu piłkarzy z doświadczeniem ekstraklasowym, cenionych, więc no, to zwycięstwo ma duże znaczenie, szczególnie, że rzeczywiście w przeciwieństwie do niektórych zwycięstw Widzewa możemy powiedzieć o dobrym stylu. I to byłby w tym kontekście drugi ligowy mecz, gdzie Widzew faktycznie jest lepszy również pod kątem stylu. Podkreślam ligowy oczywiście, no bo Resowia słabszy rywal, ale tam rzeczywiście też Widzew zarysował swoją przewagę, był znacznie lepszy i wygrał, bo po prostu mu się to należało. I ja też tak odczytuję mecz z Arką Gdynia, oczywiście szczególnie przez pryzmat pierwszej połowy, która była no, chyba jednym z lepszych momentów piłkarskich w tym sezonie dla Widzewa. Podobało mi się to wyjście na dwóch napastników, odważnie, tak? Podobało mi się to, jak umie się Czubak znaleźć. No, on jest takim magnesem na tę sytuację, nawet jeśli no, jedna z tych sytuacji to faktycznie komiczna. 2 metry przed bramką, pusta bramka, także żebyśmy też teraz nie przytuczyli temu Czubakowi. No ale jest w nim coś takiego, to jest typowy ten napastnik, który zawsze gdzieś stoi tam, gdzie ta piłka spadnie, umie gdzieś uciec tym obrońcom. To jest na długą metę rzecz jasna duży kapitał. Ale Marcin Robak jest, krąży po internecie, wrzucał to Alex Polarek, taką niezwykłą mapkę pojedynków boiskowych Marcina Robaka. No i jak są osoby, które kojarzą Marcina Robaka jako zawodnika, który właśnie czyha w polu karnym na wykończenie akcji, Marcin Robak w tym meczu i dla kibiców Widzewa to nie jest jakby jakaś pierwszyzna, ale do tego stopnia. No, on pomagał, miał pojedynki udane we własnym polu karnym, pomagał na lewej obronie. Nie było go z jakiejś przyczyny tylko na prawej, ale to jest cała mapa boiska, wszędzie Robak bierze odpowiedzialność za grę. No naprawdę kapitan, który no, jest obecny cały czas, wszędzie na boisku. I dlatego ta gra na 2.9 być może wręcz uwalnia coś więcej w Robaku. Pamiętam, to jest doświadczony zawodnik, który być może w tym momencie bardziej chciałby właśnie takiej gry, być bardziej odpowiedzialny, trochę cofnięty. Znamy wiele przykładów, kiedy ci napastnicy z wiekiem, mając coraz więcej doświadczenia, są troszeczkę wycofywani, tak? Więc tutaj Robak w takiej, nie powiem, że wolnego elektrona roli, ale w takiej, że naprawdę pracuje wszędzie, no na pewno się sprawdził i to był też taki bardzo fajny akcent tego meczu. No, ja powiem szczerze, jest coś takiego w tej drużynie, że ja chcę zaufać Dobiemu. Uważam, że nerwowe ruchy w tym momencie są zbędne. Ja ogólnie wychodzę z założenia, że trzeba dać trenerowi czas, a już na pewno w Widzewie, gdzie ta Koryzela się tak szybko kręci, trener potrafi stracić pracę, nawet będąc na pozycji, która daje awans lub kończąc sezon z awansem. Więc no, nie róbmy znowu nakłaniamy do popełnienia tych samych błędów. Ja widzę pewien progres w tej drużynie za Dobiego. Chcę, żeby Dobi dostał, powiem to teraz otwarcie, cały sezon w pierwszej lidze do końca wiosny spokojnie, żeby pracował. Nie będzie nagle cudu w tej kadrze, żebyśmy teraz oglądali jakieś nie wiadomo jakie fajerwerki, ale tak, ufam temu projektowi na tyle, żeby do końca sezonu mógł pracować. W ogóle widzę, że musimy. Jeśli jest podjęta już decyzja na temat trenera, no to trzeba mu dać pracować. To inaczej nie może być. To już naprawdę Mówimy teraz o standardach. Kibice, eksperci, wymagamy od Widzewa wchodzenia na wyższe standardy. Wyższe standardy dzisiaj oznaczają też cierpliwość wobec osób, które już zostały zatrudnione. Jeśli będziemy zmieniać, no, albo nakłaniać nawet do zmian co 3 miesiące, to też są standardy godne Sokoła Pniewy w 95-96.
Bardzo długa taka przemowa, nawet nosząca znamiona takiej, nie wiem, inwokacji może.
Expose.
No trudno mi się tutaj do czegoś przyczepić w twojej wypowiedzi, bo ja też postrzegam to podobnie. Zastanawiam się, na ile tylko z tym trenerem Dobim nie jest trochę tak, że zaraz się zmieni prezes, być może, a raczej na pewno. I będzie trzeba coś tam jednak pozmieniać, szczególnie jeśli wyniki na finiszu nie będą trenera Dobiego bronić. Ostatnio nawet widziałem, że prezes Martyna Pajączek miała trochę pretensji do trenera za wypowiedź po meczu z Legią, że on jest zadowolony z tego, co Witew pokazał. Więc ta jego posada, mimo tego, że zaczyna może nie być tak szeroko dyskutowana po każdym potknięciu piłkarskim, no to też nie jest to tak piękny i pewny fotel, jak niektóre fotele ligowej konkurencji. Myślę, że można tutaj fotel trenera stawowego na przykład przywołać. Natomiast to, co ja też bym chciał podkreślić, to jest to, jak Marcin Robak faktycznie lata po tym boisku. Bardzo mi się podobał ten komentarz Arka, że no, na prawej obronie nie pomógł niestety. Zabrakło prawdopodobnie pary, zabrakło trochę siły, żeby też prawego obrońca odciążyć z jego zadań. Ale no, Robak jest takim piłkarzem, którego myślę, że każdy kibic chciałby oglądać u siebie, w takim sensie, że jest nie tylko związany w jakiś taki sposób, no powiedzmy, ponadpiłkarski z klubem, z kibicami, w ogóle z całą organizacją, z całym środowiskiem, ale też za każdym razem udowadnia to swoje związanie, udowadnia te swoje sentymenty po prostu boiskową postawą i tym, że jeśli, nie wiem, zespołowi nie idzie, drużyna jakoś ma problem, żeby przebić się przez zasieki rywala, no to ten Robak zawsze się cofnie, zawsze weźmie na siebie odpowiedzialność, zawsze spróbuje samemu coś zmontować. No było to widać nawet w Derbach i tam też, mimo że się na niego wściekałem trochę, kiedy on tam do tych naszych chłopaków różne puszczał niezbyt sympatyczne, podejrzewam tak, no nie słyszałem na własne uszy, ale widziałem z mowy ciała, że tam raczej nie zachęca ich, żeby wstawali z murawy szybciej w słowach kulturalnych, tylko jest to raczej dosyć opryskliwy ton. No to nawet kiedy to wszystko robił, to tak sobie pomyślałem, że będąc kibicem Widzewa, byłbym bardzo zadowolony z jego postawy w każdym kolejnym meczu i z tego, że u niego te słowa, które często padają gdzieś o przywiązaniu, o serduchu, tam dalej, jeżdżeniu na dupach, wątrobie, no to on to wciela w życie po prostu każdym swoim występem tak naprawdę i to jest godne szacunku. Natomiast no to, co tak troszkę zwróciłbym na to uwagę, o tak określę, nie, że krytykował, czy wytykał, czy w jakikolwiek inny sposób się do tego odnosił, ale no nie było Fundambu. Było dwóch napastników, nie było Fundambu. Fundambu, który no, winien bramki z Legią i okazuje się, że Widzew zagrał jeden z lepszych meczów, jedną z lepszych połówek na pewno i się zastanawiam, czy to nie jest czasem taki sygnał na przyszłość, że jednak nie będzie ten skład tak wyglądał, jak wyglądał w pierwszych kolejkach, gdzie Fundambu dostawał sporo szans. No tutaj nie podniósł się z ławki. Nie wiem, jak ty tutaj to postrzegasz. Wiem, że to jest taki no, delikatny temat, bo
pierwszy raz
Fundambu lubimy. No,
w tym sezonie pierwszy raz w tym sezonie Fundambu nie podniósł się z ławki. Pierwszy raz.
No i właśnie stał się w tym meczu z 23 strzałami, nie? 23 strzały, wygrany 2-1, a mogło być i pewnie z 5-3 albo 5-2.
Tak, i trzeba to podkreślić, że Fundambu na początku sezonu był postrzegany jako motor ofensywny, że jak coś dobrego dzieje się w ofensywie Widzewa, to jest to umoczone w jakimś sensie, w którymś etapie Fundambu. Więc zaraz ten mecz z Arką, który naprawdę po ofensywie wyglądał spoko, no odbył się bez Fundambu. To jest dla niego ten moment do przemyślenia pewnych spraw, no bo no nie da się ukryć, że była duża euforia po tym Stomilu, szczególnie po tej przewrotce, po paru przebłyskach tu, tam. Ostatnio było gorzej. No nie było też tak, że z Legią na przykład, no to dosyć wczesny etap, to złe zagranie to było jeszcze na własnej połowie, tak? Tam jeszcze wiele mogli poratować obrońcy. Miał też fajny rajd z Legią, tak? No ale na pewno rozbudził apetyty. On sam musi wymagać od siebie dużo więcej i ta obecność teraz na ławce no też mu się pokazuje, że tutaj naprawdę w każdym meczu trzeba udowadniać, grać coś więcej. Nic nie będzie za darmo.
No dobrze, no jakoś ominęliśmy.
Natomiast to, Kuba, chciałem jeszcze wrócić, bo odchodzimy od trenera Dobiego, a tutaj jest jeszcze temat szeroki przez pryzmat dwóch wypowiedzi, które rozpaliły środowisko widzewskie. Pierwsza to była wypowiedź po meczu z Legią, który był meczem no, okropnym do oglądania.
No tak, którą zajawiliśmy. Możemy być dumni. To, o czym się wypowiadałem. Że
to jest właśnie to jest to określenie, że możemy być dumni. Można sobie tą porażkę wytłumaczyć w jakiś sposób, że okej, to jest Legia Warszawa. Nawet jeśli to była Legia, która przyjechała Cholewiakiem, Rochą i Stolarskim, to jest Legia Warszawa. Słaby, brzydki mecz, a pamiętajmy o tym kontekście, że to był też mecz urodzinowy, tak, na 110-lecie, więc też by się chciało, żeby coś się jednak w tym meczu zadziała. Nie była taka jedna wielka smuta i coś, co po prostu straszy, jak się patrzy na to na boisko. I można powiedzieć wiele, ale powiedzieć duma. Myślę, że to było takie tak naprawdę zagranie, żeby zyskać coś w szatni. Zagranie na morale szatni. Być może Dobi spodziewał się, jak to zostanie odebrane przez kibiców, bo za chwilę był jakby drugi wywiad, no to jak minimum był już albo przeprowadzony wcześniej, albo zaplanowany wcześniej, który jakby mógł pokazać Dobiego od innej strony, a to było typowo wypowiedź pod zarządzanie szatni. Natomiast rzeczywiście zebrało mu się nawet ze strony Martyny Pajączek, o czym już powiedziałeś. Natomiast ten wywiad, i tutaj widzę też takie czasami trochę kwestie czepiania się Dobiego, bo słowa o tym, że trzeba zapomnieć o historii w Widzewie, są ewidentnie wyrwane z kontekstu. Dobi jest dla mnie czytelny. Mówi o tym, że tak, że zapomnieć o historii nie w takim kontekście, że teraz zapominamy, że Ludwik Sobolewski, że Liverpool, że Champions League, ale że tak, że trzeba się skupić na tym, co jest tu i teraz. Czym pracować, z czym pracujemy, jakie są dzisiejsze standardy klubu w porównaniu do tego, co mają inni. To też jakby sprawia, gdzie trzeba rzucić najwięcej, nie wiem, światła czy energii do pracy, tak? Że jeśli będziemy żyć tylko wynikami, drużyną, klubem sportowym, samymi wynikami sportowymi, to być może w tym momencie nawet nie jest priorytet, bo teraz priorytetem jest budowanie struktur wewnątrz klubu. Całe pokolenie wychowane, jak ja, na meczach Widzewa w Lidze Mistrzów, powinno doskonale pamiętać, że tamte wyniki w Lidze Mistrzów były zbudowane na tak trwałych fundamentach, że za chwilę Widzew zniknął. Grajewski miał wtedy i Pawelec i Colson mieli możliwość budowania finansowo jakoś fundamentów, ale zamiast tego wszystko inwestowali tylko w to, co się najbardziej rzuca w oczy, czyli w kwestie sportowe. My musimy też czasem jednak spojrzeć na to szerzej. Jeśli te struktury faktycznie powstają, to będziemy rozliczać na bieżąco, a teraz są pewne przebłyski, jeśli chodzi o scouting, jeśli chodzi o akademię, no to też trzeba brać pod uwagę. Nie rozliczać tego wszystkiego tylko w ten sposób. Moim zdaniem Dobi dokładnie o tym mówi. Skupmy się też na pracy tu i teraz, na tym, gdzie jest w tym momencie widzę, bo jeśli wszystko będziemy mierzyć Liverpoolem czy Borussią Dortmund, no to tak nie da się w kule doskoczyć. Także ja rozumiem, o co chodziło Dobiemu, tak? Też o tym mówię. Historia jest wspaniała, trzeba o niej pamiętać, ale trzeba przede wszystkim pracować u podstaw, żeby te standardy wzrosły, a tego nie da się zrobić cały czas oglądając się przez ranę.
No dla mnie to była w pełni czytelna wypowiedź, to jest pierwsza sprawa, że dla mnie to nie było w żaden sposób nieczytelne, bo ona nie nosiła znamion dwuznaczności w moim przekonaniu, bo w prosty sposób odnosiła się do tego, jakie panują nastroje wokół Widzewa od wielu miesięcy już, że tutaj się wymaga po prostu zawsze walki o pierwsze miejsce w tabeli, niezależnie która to jest liga. I ja się nie dziwię, że Dobi stara się w jakiś sposób to te nastroje trochę tonować. I ja też uważam, że to jest przede wszystkim słuszny postulat, dlatego że moim zdaniem sporo problemów Widzewa, zwłaszcza w momencie tej czwarto-trzecio-drugoligowej rąbanki, wynikało właśnie z tego przekonania, że my cały czas gramy gdzieś z Borussią Dortmund ten mecz Ligi Mistrzów w 97, albo że za chwilę tutaj przyjedzie Steaua Bukareszt. A to tak nie działa, nie tylko dlatego, że Steaua aktualnie gra w drugiej lidze rumuńskiej, jeśli się nie mylę, a w pierwszej FC SB, ale również dlatego, że no, Widzew jednak musi trochę tej pokory nabrać, zwłaszcza z uwagi na to, że w tym XXI wieku, to nie wiem ile było takich lat, kiedy Widzew faktycznie w polskiej piłce dominował. Zdaje mi się, że od 2000 roku to chyba nie było takiego roku, żeby Widzew w polskiej piłce dominował. Być może się mylę, Leszek. Chcesz mnie skorygować, czy chcesz przyszydzić trochę razem ze mną z tego, że w XXI wieku to łódzki futbol w ogóle nie istniał, czy chcesz, żebym ciągnął
no tak,
wykład?
No tak, ja tylko, wiesz, ważna jest często opinia tej osoby, która przeprowadzała wywiad. Robił wywiad Bartek Berdzikowski i on, który był przy tym, słyszał też ton głosu Dobiego, jak o tym mówił. To jest, też daje kontekstu wypowiedzi, jakby mówił, że nie chodzi o to, żeby zapomnieć. On sam tłumaczył to na Twitterze, Bartek. Nie chodzi o to, by zapomnieć o historii, tylko by nią nie żyć. No. To jest problem wielu klubów, że żyją tylko historią, tak? Co innego jest zapomnieć, a co innego nie żyć ciągle historią. To możemy odnieść do klubu, ale możemy odnieść nawet do poszczególnych piłkarzy. Jak kończą piłkarze, którzy cały czas tylko oglądają się do tego, jak to było w czasach piłkarskich. Nie, w pewnym momencie musisz powiedzieć, dobra, było fajnie, ale robię tu i teraz coś nowego, pracuję. Tak? To jest bardziej w tą stronę patrzył nawet, używał tej, że piłkarz, który nie potrafi w pewnym momencie pogodzić się, że tamto już nie wróci, bo trzeba zbudować coś nowego, no jest w bardzo trudnej sytuacji.
Tak, i nie widzę zupełnie pola do tego, żeby dyskutować nad tym, bo myślę, że to jest nawet w pewnym sensie truizm, może nawet banał, że no nie można faktycznie patrzeć wiecznie na te pomniki i na to, żeby te jakieś, nie wiem, duchy lat 90. czy nawet 80. ożywić, bo tak się po prostu nie da. I pierwszą chyba osobą, która wypowiadała się w tym tonie o Widzewie, to nie wiem, czy nie był doktor Kozielski, specjalista z Uniwersytetu Łódzkiego od spraw marketingu, poza tym doradca zarządu w ŁKS-ie. No i człowiek, który z piłką jest za pan Bradło, przecież w debiucie ekstraklasowym zdobył 3 bramki, jeśli się nie mylę. Chyba się nie mylę.
Tak.
Więc doktor Kozielski, z którego też zresztą dobrze znasz, bo z nim rozmawiałeś, on powiedział, że to jest pewien problem Widzewa, że jeśli on by miał coś wypomnieć tutaj Widzewowi, to jest właśnie to, i to były czasy chyba Murapolu, jeśli się nie mylę, że próbuje trochę grać na sentymentach, ale nie w taki sposób jak teraz, na przykład po udanej akcji z muralem na Radogoszczu, gdzie moim zdaniem jest super ten mural, tylko no, przenosząc przeszłość do teraźniejszości, czyli Smudę w roli trenera, czyli Tomasza Łapińskiego, który też w jakiejś roli musi tutaj w klubie przebywać po to, dlatego że on jest Tomaszem Łapińskim, abstrahując może od tego, na ile faktycznie był potrzebny wówczas dyrektor sportowy przy 2 innych dyrektorach sportowych w klubie. No i że to nie jest słuszna droga, że jednak trzeba no, zdobywać już powoli te nowe pokolenia, bo tamtych i tak już się nie przekonam bardziej do Widzewa. Oni już Widzew pokochali w latach 80., 90., oni już z nim zostaną do grobowej deski, a teraz trzeba już konstruować jakiś nowy projekt na przyszłość, a trochę mam wrażenie, że tego w pewnym momencie brakowało. Na pewno teraz Widzew poczynił tutaj pewne kroki w odpowiednią stronę i myślę, że te wypowiedzi trenera Dobiego też to trochę potwierdzają. I jeśli w klubie się z nim zgadzają, że nie ma sensu już po raz kolejny odtwarzać tego samego, co i tak każdy kibic Widzewa ma gdzieś głęboko wyryte w pamięci, w sercu, przed oczami, no to może zadziałać korzystnie w przyszłości, kiedy faktycznie nastanie ta teraźniejszość.
Mnie po prostu dotyka to, że Dobiemu się zebrało dosyć mocno za tą wypowiedź. I to jest to, że czasami już w Widzewie cokolwiek zrobisz, to ci się oberwie, tak? Jak najbardziej zagalopował się z Polegi, ale tutaj ta wypowiedź była, tak jak mówisz, czytelna, a też mu się za nią zbierało, tak na zasadzie, wiesz, że już w pewnym momencie to już można przywalić za wszystko. Także żebyśmy spojrzeli na to trochę z większym spokojem.
Teraz,
no natomiast też duża kwestia to wyborcza o samej Martynie Pajączek, która według informacji wyborczej ma zakończyć rok i to by było na tyle.
Ale tym Leszek, zaskoczę i ciebie, i słuchaczy zaskoczę. Musimy zrobić przerwę na utwór muzyczny. Przypomniało mi się, że nas o to prosił. Więc my wracamy do was za sekundkę, a teraz posłuchajcie sobie dobrej muzyki.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
I już jesteśmy z wami po przerwie. Zapowiadam od razu, że nie będzie to jakieś bardzo długie podsumowanie z naszej strony, ale mamy jeszcze dwa szybciutkie tematy do omówienia z Leszkiem. Leszek już to zajawił wcześniej. Gazeta Wyborcza podaje, że... I możesz, Leszek, dokończyć.
Gazeta Wyborcza podaje, że to do końca roku pracuje w Widzewie Martyna Pajączek, a później nie pracuje w Widzewie Martyna Pajączek. Martyna na razie nie chciała komentować w żaden sposób tych spekulacji. No cóż, myślę, że szerzej podsumujemy, gdy pewne rzeczy się wydarzą. A teraz to można powiedzieć, że no na pewno nie jest tak, że Aleją Piłsudskiego spłynie potok łez, jeśli coś takiego miałoby się wydarzyć. Myślę, że jest to pewne obustronne rozczarowanie i jeśli by zrobić, nie wiem, patrzymy ze swojego warsztatu, reportaż o rządach Martyny Pajączek przez pryzmat osób, które były przy Widzewie, to byłoby średnio, a gdyby później Martyna Pajączek chciała udzielić wywiadu o tym, jak się pracowało w Łodzi, jak się tutaj czuła, to również nie szczędziłaby armat. Natomiast jest to, to też pokazuje, Widzew jest klubem, no, w którym nie ma lekko, trzeba naprawdę złapać wiele srok za ogon i sobie z tym poradzić, żeby tam rządzić. No, kto wie, zobaczymy, jak to będzie. Na razie jeszcze nie uprzedzajmy faktów.
No ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że to raczej jest prawda. Tak sądzę, że to raczej jest prawda, że Martyna Pajączek, jeśli dojdzie do fety po awansie do Ekstraklasy, to raczej już nie będzie na niej obecna jako aktualny prezes, o tak bym to określił. Słyszałem o trzech kandydaturach, ale jeszcze o żadnej chyba nie można powiedzieć, że faktycznie jest rozważana. Natomiast moim zdaniem przynajmniej jedna to jest bardzo solidny fachowiec i już się pojawiała gdzieś w mediach pół roku temu. No chyba można powiedzieć, tak sądzę, bo już się pojawiało to wcześniej, że to będzie osoba związana z Zagłębiem Lubin kiedyś w przeszłości. I no nie ma co tego rozwijać, bo środowisko widzewskie pewnie i tak za parę dni o tym będzie huczało, tak jak huczało pół roku temu. Ten temat wraca zresztą co i rusz, bo wśród tych wszystkich sił, które Widzewem rządzą, każda ma jakiegoś swojego faworyta, który w jej mniemaniu byłby dobrym sternikiem. I no teraz jednak, kiedy prezes Martyna Pajączek odejdzie z klubu, to trzeba będzie się na kogoś zdecydować, żeby nie pozostawać tutaj bez królewia. Pytaniem otwartym pozostaje, na ile będzie autonomię posiadał prezes i na ile będzie mógł faktycznie twardą ręką rządzić, a na ile będzie musiał cały czas uważać na to, co robi właściciel i czego sobie życzy właściciel. Bo to chyba jest, widzę, wciąż taki problem dość otwarty i też złożony. Nie wiem, Leszek, czy się ze mną zgadzasz?
No tak. Tam jest rzeczywiście materiał pod jakiś Netflixowy serial typu The Crown. No natomiast nie będziemy się tu rozwijać. Czasu mamy do końca audycji mało. Chyba pora przejść już do nagród w zasadzie, Kuba, prawda?
Tak jest. Też dostałem już sygnał nawet na Messengerze, że musimy dobijać do brzegu. No to jest chwila wielka, ponieważ jedzierskiego tygodnia wybieramy pewnie wśród piłkarzy Widzewa i jak sądzę, będzie to pewnie Marcin Robak.
Marcin Robak, dajmy Marcina Robaka, jak najbardziej.
Natomiast Grzelakiem. Grzelakiem, no trzeba będzie wybrać kogoś z UKS-u i chyba niestety będzie to Maciej Dąbrowski. I tu też trzeba dodać, że zarówno w przypadku Robaka, jak i w przypadku Dąbrowskiego jest to trochę potwierdzenie, bo to tak narastało, że Robak tak narastał z tą formą, którą udowodnił w meczu z Arką bardzo dobitnie, a Dąbrowski tak obniżał, loty obniżał i też to dobitnie udowodnił właśnie w tym tygodniu. Co bardzo mnie zabolało. A teraz powoli się zabieram na stadion, żeby obejrzeć, jak Miedź Legnica sobie radzi przy Alei Unii 2. Jestem taki pełen entuzjazmu, że mnie zaraz rozsadzi.
No dobrze, to co? Tyle w takim układzie dzisiejszej audycji. Dziękujemy słuchaczom, dziękuję, że byliście z nami. Słyszymy się za tydzień.
Dzięki wielkie, a słyszymy się jutro przy Tetrykach, ale w Łodzi się słyszymy.
Również.
Dzięki, do usłyszenia, trzymajcie się.